Dziś do Jerozolimy prowadzi 8 bram. Najbardziej znana to brama damasceńska. Otwiera ona drogę do dzielnicy chrześcijańskiej i muzułmańskiej, a wybudował ją w XVI wieku Sulejman Wspaniały. Wykopaliska jednak dowiodły, że za czasów Jezusa była tam inna brama. Czy Jezus tę właśnie inną, starożytną bramę miał na myśli, gdy mówił o ciasnej bramie i wąskiej drodze? Bardzo serdecznie, bardzo ciepło witam wszystkich Państwa na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. Dziś pochylimy się nad wypowiedzią Jezusa, który mówi: wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna jest droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Jakże ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Te słowa Jezusa, proszę Państwa, zostały zamieszczone w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza, a więc w długiej mowie Jezusa, którą nazywamy kazaniem na górze. Chcielibyśmy przez chwilę zastanowić się nad znaczeniem bram, dróg i murów w starożytnym świecie. Otóż, proszę Państwa, trzeba nam zdać sobie sprawę, że jeszcze za czasów Jezusa, a przed nim przez wiele wieków, na starożytnym Bliskim Wschodzie właściwie obowiązywały dwa style życia. Jeden to styl życia osiadłego, styl życia miejskiego, a drugi to styl życia koczowniczego, bardzo podobny do życia Beduinów. Otóż, kiedy ktoś decydował się na mieszkanie w mieście, to miasta otaczane były murami. Były to miasta warowne i zamieszkiwanie w mieście zobowiązywało tych, którzy tam mieszkali, do bardzo konkretnej pomocy w reparacji murów co roku, ale także wszyscy mieszkańcy byli zobowiązani do płacenia co roku podatków na tę reparację murów, dlatego że w takim klimacie suchym, kiedy przychodzi pora deszczowa, mury bardzo szybko niszczeją. I wiemy, proszę Państwa, że w tych murach miejskich budowano bramy. Bramy bardzo często brały swoje nazwy od miast, do których prowadziła droga wychodząca od tej bramy. Dlatego choćby właśnie wspomniana przed chwilą brama damasceńska. Wiadomo, że kto wychodzi z Jerozolimy bramą damasceńską i będzie szedł drogą, która od tej bramy się rozpoczyna, to dojdzie do Damaszku. Znana jest na przykład w Jerozolimie brama Jawska. Może sięgnijmy aż, proszę Państwa, do mniej więcej 1850 roku przed Chrystusem, kiedy to Abraham, wtedy jeszcze Abram, postanowił z Bożego powołania opuścić Ur Chaldejskie, miasto, i wyruszyć w stronę Kanaanu. Taki Abraham, gdy mieszkał w mieście, musiał co roku płacić podatki na reparację murów miejskich, ale także wszyscy mężczyźni byli zobowiązani do tego, aby przez pewien czas trzymać straż przy bramach miejskich. Wszyscy mężczyźni byli zobowiązani do służby wojskowej. Dlatego też zdarzało się często, że te podatki i te obowiązki były zbyt ciężkie i ktoś decydował się na to, aby opuścić miasto i rozpocząć życie koczownicze, życie w wędrówce, życie, które polegało na tym, że trzymając straż nad swoim stadem, co chwilę trzeba było poszukiwać nowych pastwisk i w ten sposób przemieszczać się z miejsca na miejsce. Wtedy człowiek nie był chroniony warownymi murami, ale też nie miał obowiązku płacenia podatków, czy też zaciągania się do armii, czy też pełnienia straży w bramach miejskich. Takie właśnie dwa style życia obowiązywały w starożytnym świecie. Zdarzało się nawet tak, że różne podatki czy uciążliwości życia w mieście doprowadzały do tego, że miasto opustoszało. Przypuszczalnie tak właśnie było ze starożytnym Jerychem, z miastem, które zajął Jozue i jego wojsko mniej więcej w 1200 roku przed Chrystusem. Archeologia dowodzi, że miasto właściwie było wtedy niezamieszkałe, opustoszałe. Być może właśnie z powodu różnych uciążliwości, które nakładano na mieszkańców miasta.
chica a ti, só sofrimento. Mas naquele olhar cheio de mágoa, morte crê tão cedo na felicidade. Gente te afogar na solidão,
mas na embarcação que tá leva-nos vida, bom timoné não tá seja pagueano na temporada. Notare a bella, pa non caperte na profondezza d'una amargura.
Terra longe a vista e un doce promessa, ma chi das fazer indiferença. Sonho nascer na porta de ilusão, de pra longe passei uma solução. Mas na rota certa de nosso destino,
não tá por esperança. Num brisa mansa e constante,
pinte vela, nossa existência, e na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança. Pinte vela, nossa existência, e na paz leva-se-nos um horizonte de luz e bonança.
Bramy u starożytnych. Jak to było, proszę Państwa? Otóż w bramach miejskich koncentrowało się przez pewien czas życie obyczajowe i sądownicze. Warto przytoczyć w tym kontekście fragment Księgi Przysłów. W bramie mąż jest szanowany, gdy wśród starszyzny kraju zasiądzie. Otóż w bramach podejmowano uchwały dotyczące życia miasta. W bramach wykonywano właśnie sprawy sądownicze. Później w judaizmie tę funkcję przejęły synagogi. Kiedy po niewoli babilońskiej, a więc od VI wieku i później zaczęły pojawiać się pierwsze synagogi, to właśnie tam te funkcje sądownicze i obyczajowe również sprawowano. Co może oznaczać szeroka brama w wypowiedzi Jezusa? Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna jest droga, która prowadzi do zguby, mówi Jezus, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Trzeba nam sobie zdać sprawę, proszę Państwa, że Żydzi słuchający tej wypowiedzi Jezusa z bardzo dużym prawdopodobieństwem myśleli o bardzo konkretnej bramie. O bramie, szerokiej bramie, która prowadzi do stolicy mocarstwa babilońskiego w 587 roku przed Chrystusem. Tak naprawdę, proszę Państwa, marzenie Izraelitów, ich wymarzone miasto, najważniejsze miasto, święte miasto, miasto, które Bóg obrał sobie na mieszkanie, a więc Jerozolima, w porównaniu z takimi potęgami jak Egipt, jak Asyria, jak Babilonia i stolice tych mocarstw, była bardzo niewielkim miastem. Kiedy w 587 roku babilońskie wojska Nabuchodonozora najechały na Jerozolimę, kiedy świątynia legła w gruzach, kiedy wywieziono z niej Arkę Przymierza, wówczas bardzo wielu Żydów zostało uprowadzonych do niewoli. Przez kilka tygodni przypuszczalnie w takim smutnym korowodzie prowadzono ich na wschód do stolicy cesarstwa, mocarstwa babilońskiego i kiedy po kilku tygodniach dotarli do miasta, przed nimi rozciągnął się fascynujący widok. Miasto o wiele, wiele większe niż ich wymarzona i leżąca już w gruzach Jerozolima. I kiedy wprowadzano ich do stolicy imperium, przeprowadzano Żydów przez bramę wspaniałą, potężną, olbrzymią, szeroką, właśnie szeroką, tak jak mówi to Jezus w tekście, nad którym się dzisiaj pochylamy. I co ważniejsze, nad tą oto babilońską bramą postawiono posąg bogini Isztar, bogini znanej także jako Asztarte. To było jedno z najważniejszych bóstw Babilończyków. Żydzi mieli więc świadomość, że są prowadzeni do niewoli nie tylko politycznej, ale przede wszystkim do niewoli duchowej, że znajdują się w mieście, nad którym panowanie trzyma pogańska bogini Asztarte. A przecież, mówi psalmista, wszyscy pokowie pogan to ułuna. Z taką metaforą bramy, szerokiej bramy, mamy, proszę Państwa, do czynienia w pewnym apokryfie. Apokryf ten nosi tytuł Czwarta Księga Ezdrasza. Jest to żydowski apokryf, który bardzo podobnie do wypowiedzi Jezusa opisuje miasto, a także bramy i drogi, które do niego prowadzą. Posłuchajmy, w jaki sposób autor tego apokryfu używa metafory ciasnej bramy i wąskiej drogi. Miasto jest położone i zbudowane na płaskim miejscu i jest pełne wszelkich dóbr, ale wejście do niego jest ciasne i położone na urwisku. Po prawej stronie znajduje się ogień, po lewej głęboka woda. Między ogniem a wodą znajduje się jedna tylko ścieżka, nie szersza niż ślad stopy człowieka. Gdy owo miasto otrzyma człowiek w dziedzictwo, jak może objąć je w posiadanie, jeśli najpierw nie pokona niebezpiecznego przejścia? Tyle autor apokryfu. Jeśli więc Królestwo Boże jest miastem wiecznej szczęśliwości, nie można dostać się doń inaczej, jak tylko poprzez wąską ścieżkę i poprzez ciasną bramę. Czytelnicy Mateuszowej Ewangelii mogli mieć, proszę Państwa, jeszcze jedno skojarzenie z szeroką bramą. Otóż, gdy czytali ją po roku 70, a Ewangelia ta powstała najprawdopodobniej po roku 70, a więc po zburzeniu świątyni jerozolimskiej, tym razem już przez wojska Tytusa, przez rzymskie oddziały, mogli myśleć o łuku Tytusa, który wtedy postawiono na cześć zwycięzcy w Rzymie. Myślę, proszę Państwa, że wszyscy mamy przed oczyma obraz tego łuku Tytusa. To bardzo znane miejsce w Rzymie. Z tego powodu, że relief na tej triumfalnej bramie przedstawia m.in. menorę. Żydowski świecznik skradziony wówczas ze świątyni w Jerozolimie i przywieziony do Rzymu jako łup wojenny. Gdy wojska rzymskie powracały z Jerozolimy do Rzymu, zwycięzca przechodził przez ten łuk triumfalny, wnoszono także łupy wojenne i m.in. tę menorę. Być może więc Żydzi czy judeochrześcijanie czytający Ewangelię Mateusza po roku 70 myśleli także i o łuku triumfalnym. I wiemy, że ten wspaniały wygląd łuku triumfalnego prowadzącego do miasta, w którym cesarza nazywano Divi Filius, czyli Boży Syn, doskonale odpowiadał wyrażeniu szeroka brama. Była to jednak brama, która prowadziła do miasta, gdzie oddawano boską cześć cesarzowi, zamiast prawdziwemu Synowi Bożemu, Jezusowi Chrystusowi.
Ukołysać chcę małe serce Twe, Synu, nie bój się, jesteś częścią mnie, choć żyć musisz sam. Będę blisko, gdy łzy popłyną ci i zrozumiem krzyk, który zdradzi żal i ból. Gdy będzie źle, śpi w ramionach Ojca, znajdziesz spokój. Śni o tym, co przygotował w niebie. Kołysać chcę małe serce twe. Synu, nie bój się, jesteś częścią mnie, choć żyć musisz sam. Będę troszczył się o twój każdy dzień, wszystko to, co mam, przecież twoje jest. Nic, nic nie da płacz. Śpi w ramionach Ojca, znajdziesz spokój. Śni o tym, co przygotował niebie Bóg. Śpi w ramionach Ojca, znajdziesz spokój. Śni o tym, co przygotował w niebie Bóg.
Proszę Państwa, jeszcze po jedną metaforę, tym razem metaforę drogi u starożytnych. Przybliżenie tej metafory pozwoli nam głębiej zrozumieć wypowiedź Jezusa. Otóż w starożytnej Grecji istniał mit o Heraklesie. W Rzymie czczony był jako Herkules, w Grecji jako Herakles. Nasz bohater usiadł pewnego razu na rozdrożu, zastanawiając się, którą drogę ma wybrać. I wówczas podeszły do niego dwie kobiety. Pierwsza, skromna, proponowała wąską drogę trudów i wysiłku. Druga, wyzywająca, obiecywała swoje rozkosze na szerokiej drodze. Nie ulegający łudzie, Herakles wybrał oczywiście pierwszą propozycję. Dlatego widzimy, że ta metafora bramy i metafora drogi była często wykorzystywana w starożytnej literaturze i greckiej, i rzymskiej, i w judaizmie, a nawet, proszę Państwa, w tradycji biblijnej. Otóż na kartach Księgi Powtórzonego Prawa pojawia się takie oto wezwanie: idźcie dokładnie drogą wyznaczoną wam przez Pana, Boga waszego, abyście mogli żyć, by dobrze wam się wiodło i byście długo przebywali na ziemi, którą macie posiąść. Bóg wzywa do tego, aby iść dokładnie drogą wyznaczoną przez Niego. I posłuszeństwo temu nakazowi ma zaprowadzić Izraelitów do Kanaanu, do ziemi obiecanej. Tymczasem w wypowiedzi Jezusa, w wezwaniu, by wchodzić przez ciasną bramę, by iść wąską drogą, znajdujemy obietnicę dojścia nie do ziemi obiecanej tutaj w doczesności, ale do ostatecznego niebieskiego królestwa. Obydwie metafory, tak bramy, jak i drogi, odnoszą się w Jezusowym logionie, w Jezusowej wypowiedzi do tej samej rzeczywistości. Wskazują na bardzo wysoki stopień rygoryzmu moralnego, którego zachowanie może zapewnić szczęście wieczne. Wchodzić przez ciasną bramę, to znaczy stawiać sobie wysokie wymagania moralne. Iść wąską drogą, to znaczy stawiać sobie wysokie wymagania moralne. I choć ta droga proponowana przez Jezusa jest niezwykle rygorystyczna, o czym świadczą ekstremalnie wysokie wymagania stawiane choćby w kazaniu na górze, to jest to bez wątpienia droga łaski. Proszę Państwa, dzisiaj do Starej Jerozolimy prowadzi aż 8 bram. Najbardziej znana z nich to brama damasceńska, która otwiera drogę do dzielnicy chrześcijańskiej i muzułmańskiej. Wybudował ją w XVI wieku Sulejman Wspaniały. Być może, gdy kiedyś staniemy przed bramą damasceńską w Starej Jerozolimie, przypomnimy sobie słowa Jezusa. Wchodźcie przez ciasną bramę, bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. A jakże ciasna jest brama i wąska jest droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują. Niech wybrzmią nam wówczas w uszach te słowa Jezusa. I proszę Państwa, życzę, aby te wąskie drogi przyprowadziły Państwa również przed odbiorniki radiowe za tydzień o tej samej porze na kolejny wieczór z Biblią w ręku. Życzę wspaniałych snów i wszelkiego dobra. Ksiądz Mariusz Rosik.